Lato w mieście spędzają nie tylko dziennikarze, ale też politycy. Łukasz Schreiber, poseł Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest gościem naszym. Dziękuję za to i dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Dzisiaj pan premier i rząd przyjął projekt PIT-u, zerowego PIT-u dla osób młodych i podpisał pakt dla młodych. Nie wiem, czy my we dwóch się do młodych zaliczamy jeszcze, czy już nie, czy to jest pakt dla nas, czy już nie dla nas.
To znaczy, ja już na pewno nie. Pan redaktor wygląda młodziej, więc może jeszcze tak. Do 26 roku życia rzeczywiście zerowy PIT dla młodych ludzi. No chodzi o to uwolnienie oczywiście energii, ale młodych Polaków, proszę zwrócić uwagę, że to jest taki najtrudniejszy często okres, czyli wchodzimy na rynek pracy, pierwsze 2 lata po studiach albo aż 7 lat, jeżeli ktoś kończy wykształcenie na szkole średniej, a przecież takich osób też trochę jest.
Albo jak pracuje będąc studentem.
Albo pracuje będąc studentem i to jest trzecia grupa. To też jest zawsze cenne doświadczenie i proszę zwrócić uwagę, że to się wpisuje tak szerzej w całą politykę Prawa i Sprawiedliwości, naszego rządu, a mianowicie w taką, że staramy się jednak podatki obniżać Polakom. Proszę pamiętać, że będzie za chwilę także obniżenie PIT-u o 17% do 17%. O 1 punkt procentowy, ale o blisko 6%, prawda? I to jest drugi raz, gdy Prawo i Sprawiedliwość obniży podatek dochodowy, bo za pierwszego naszego rządu również o to zrobiliśmy. Wówczas spłaszczyliśmy stawki podatkowe. Proszę zwrócić uwagę, że także w taki sposób należy odczytywać program Rodzina 500+. Teraz to będzie od 1 lipca dla wszystkich polskich rodzin, czyli Jeżeli mamy medianę wynagrodzenia w Polsce na poziomie gdzieś około 3,5 tysiąca brutto, 2,5 tysiąca na rękę, taka osoba płaci podatku dochodowego ponad 600 zł, prawda? 630 zł około. W związku z tym, jeżeli ma jedno dziecko, to praktycznie podatek dochodowy jej spadnie do 4%. PIT, tak? No więc no to jest taki ruch i chodzi o wspieranie polskich rodzin i Polaków.
Tylko, żeby to wspieranie było długofalowe, państwo musi wytrzymać, musi budżet wytrzymać.
Oczywiście.
Kiedy jeszcze ministrem finansów była pani PSO Teresa Czerwińska, wtedy próg dochodowy był, do którego obowiązywała stawka, był szacowany na 47 tysięcy złotych. Teraz młodzi ludzie nie będą płacić podatku do kwoty 85,5 tysiąca.
Jest różnica i też powiedzmy, o co chodzi. Dlaczego 85,5 tysiąca, bo może nie każdy z naszych słuchaczy musi wiedzieć. To jest próg, w którym przechodzimy z 18-procentowej stawki podatku dochodowego na 32-procentową. Dziś w Polsce 3% płaci, wchodzi w ten wyższy próg. W przypadku osób młodych to jest około 1% z nich. Mamy de facto więc w Polsce podatki dochodowe takie na takim liniowym poziomie. I pamiętajmy jedno, to oczywiście, czemu jest to ograniczenie, czyli tak naprawdę to obejmuje wszystkich, no ale jednak chodzi o wyeliminowanie pewnych nadużyć, które moglibyśmy sobie wyobrazić, tak? Czyli o to, że nagle jakaś będą powstawały firmy, które będą milionowe transakcje robiły, na czele których będą stały osoby do 26 roku życia. I też jeszcze jedna ważna uwaga, bo to często pada też wśród pytań. To będzie dotyczyło zarówno umów o pracę, ale także umów zleceń na przykład, ale także prowadzenia własnej działalności gospodarczej, tylko że no oczywiście także do tego progu 85 tysięcy.
Studiowałem wczoraj tę ustawę i nie znalazłem tam umów o dzieło chociażby.
Rzeczywiście, nie ma umów o dzieło, ale one się rządzą nieco innymi prawami. To także byłoby dość szerokie pole do nadużyć, no po jakichś przemyśleniach jest taka decyzja.
To, żeby już skończyć ten wątek i może trochę wejść w szczegóły tej ustawy i tych rozwiązań. Był kiedyś w popołudniu wnet, kilka tygodni temu, pan wiceminister Stanisław Szwed i na koniec taką informację przekazał, że jeszcze w tym roku jest możliwe przeprowadzenie przez Sejm ustawy, która będzie oskładkowywać umowy zleceniem. Czyli z jednej strony państwo dadzą zerowy PIT dla najmłodszych, ale z drugiej strony obejmą składkami umowy zlecenia właśnie.
Tak się składa, że także w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako sekretarz do spraw parlamentarnych siłą rzeczy, no więc jakby jestem trochę łącznikiem pomiędzy rządem a parlamentem, także więc to obejmuje przede wszystkim nawet proces legislacyjny. Żadnego takiego projektu ustawy nie znam.
I nie będzie, bo to jest też wpisane w plan konwergencji, który przedstawiło Ministerstwo Finansów, że będzie oskładkowanie, że będzie uszczelnianie.
Uszczelnianie na pewno jest metodą
ale
właściwą.
Ale jest coś na rzeczy, pewną, panie ministrze, ale, czy nie ma?
Wie pan, ale co to znaczy, czy jest coś na rzeczy? Takiego projektu na tę chwilę nie ma. No, ja nie jestem ministrem pracy, żeby móc powiedzieć jakby o zamiarach tego resortu, ale takie prace się z tego, co wiem, na razie nie toczą.
I nie ma pan minister, jak rozumiem, też nie ma takiej możliwości, żeby w tej kadencji one trafiły do parlamentu.
Nic mi na ten temat nie wiadomo, zwłaszcza, że no, jesteśmy na finale tych prac. Proszę pamiętać, że pozostały nam 3 posiedzenia Sejmu. No, gdyby miało być jakieś nadzwyczajne, to 4.
No, a będzie? Bo dużo się o tym mówi, że jest tyle projektów, żeby je przeprocedować w ramach piątki Kaczyńskiego, że 3 to może być za mało.
To byłoby, drogi panie redaktorze, niezwykle niestosowne, gdybym za marszałka Sejmu drugą osobę w państwie podejmował to i ogłaszał takie decyzje na antenie, nawet tak szacowne.
Pan minister może odpowiedzieć na pytanie, czy pan minister się wyrobi kolokwialnie z tymi wszystkimi ustawami w 3 posiedzenia. No wyrobi się pan
pytanie,
minister?
To jest pytanie do Sejmu. Ja tutaj...
No,
ja
to pan minister koordynuje pracę rządu z Sejmem.
To ja tylko mogę koordynować, ja tylko mogę o coś prosić. To jest zupełnie jasne. Nie, panie redaktorze, no spokojnie, zobaczymy jak to posiedzenie Sejmu przebiegnie, ile się ustaw uda zakończyć. Na pewno pan marszałek też to bierze pod uwagę. Te projekty, które są ważne takie społecznie, no na pewno chcemy je przeprowadzić.
Kolejka jest długa. Minister Emilewicz bardzo by chciała, żeby wsparcie dla przemysłu energochłonnego było przyjęte w tej kadencji.
I wsparcie dla przemysłu energochłonnego będzie przyjęte.
Będzie przyjęte w tej kadencji. Tak, dwie ustawy o PIT, tą, którą mamy przed sobą i tą, której jeszcze nie znamy, czyli obniżenie...
Będą przyjęte i będą od tego roku obydwie obowiązywały. Ta już od 1 sierpnia, proszę zwrócić uwagę.
Tak, jest.
Ten zerowy PIT. No, teraz z takich najbardziej, że tak powiem, ważnych z punktu widzenia społecznego ustaw. Dzisiaj na Radzie Ministrów przyjęliśmy także finalną, ostateczną wersję tej antylichwiarskiej ustawy. To tydzień temu było ogłoszone. Jeszcze teraz zostały pewne kwestie doprecyzowane. Cóż ona oznacza? Tak, na pewno będzie. Tak myślę, znaczy, oczywiście trudno mi zakładać, co zrobi za wszystkich posłów. Ja jestem tylko jednym z 460, ale jestem przekonany, że wejdzie.
Nie pytam o decyzję Sejmu, tylko o intencje pana ministra.
Intencją rządu jest to, aby ta ustawa w tej kadencji także przeszła. Proszę zwrócić uwagę, do czego doprowadzamy. Dziś wprawdzie są pewne zapisy ograniczające, ale ustawa jest tak wadliwie skonstruowana, że te kilkusetprocentowe, że tak powiem, oprocentowanie tych pożyczek jest na porządku dziennym. Odbieranie mieszkań, własności, wyrzucanie na bruk jest na porządku dziennym. Likwidujemy to. Maksymalna stawka oprocentowania rocznego w przypadku takich pożyczek, zresztą jakichkolwiek, będzie mogła koszty pozaodsetkowe, tak, będą mogły wynieść maksymalnie 20% w skali roku. To jest, przyzna pan, rewolucyjna i zasadnicza zmiana i to jest, myślę, że bardzo ważna sprawa i myślę, że skończy się dramat wielu ludzi. Oczywiście, nie wiem, no, działania szarej strefy działaniem legislacyjnym nie wyeliminujemy, no ale to już wówczas będzie działalność przestępcza, którą będzie można w inny sposób ukrócić.
To jeszcze pytanie o to, co się pojawiło zaraz po ogłoszeniu nowej piątki PiS, że to nie jest ostatnia obietnica w tej kadencji Sejmu, że będą nowe. Nic nie usłyszeliśmy nowego i jak rozumiem już w tej kadencji nic nowego się zrobić nie uda. Czy uda?
Znaczy, co to znaczy nowe? No szereg rzeczy poza piątką jeszcze...
Sam prezes mówił, że będzie jeszcze prezes Jarosław Kaczyński, że będzie jakiś nowy pakiet.
Wie pan, no choćby, i to mogę powiedzieć, no będzie wsparcie dla osób niepełnosprawnych. To jest rzecz, na której nam niezwykle zależy. I myślę, że ona również będzie w tej kadencji jeszcze przeprocedowana.
Bo tu też nie była pewność wypłaty pewnie do roku przyszłego, ale przyjęta w tej kadencji.
Tu jest pewien problem, który trzeba było pokonać, takiej natury jakby ujęcia tego wszystkiego w ramy prawne. Bo proszę pamiętać, że osób niepełnosprawnych z orzeczoną niepełnosprawnością mamy kilka milionów. Natomiast pan prezes, pan premier mówili jasno, że mówimy, że chcemy to wsparcie skierować w pierwszej kolejności do osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, tak? Czyli które potrzebują opiekunów. I do nich to wsparcie będzie skierowane, ale to szczegóły będą ogłaszane przez Ministerstwo Rodziny i przez pana premiera.
I w pana kalendarzu, harmonogramie ta ustawa też powinna uzyskać podpis prezydenta w tej kadencji Sejmu.
Myślę, że takie są plany rządu.
I wola tak premiera i ministra Łukasza Schreibera odpowiedzialnego za współpracę.
Moja rola jest tutaj skromna, jestem od pomocy przede wszystkim.
I od tego, żeby ustawy sprawnie przez Sejm przechodziły, to może jedną ustawę, która chyba tak sprawnie nie przeszła, czyli kodeks karny. Pan poseł jest prawnikiem, więc...
Ale pewnie... która nowelizacja? O której nowelizacji kodeksu karnego
pan minister mówimy? Doskonale wie, o której...
O tej najsłynniejszej, tak rozumiem, jest. Tej, której...
Między innymi zaostrzono...
z pedofilią.
Ale nie tylko.
Ale nie tylko, to prawda.
Szeroka, duża nowelizacja. Andrzej Dera, czyli minister w Kancelarii Prezydenta, mówił dzisiaj, że tryb przyjmowania przez parlament tej ustawy budzi jego wątpliwości. To bardzo mocne stanowisko, jak na zaprzyjaźnioną głowę państwa z obozem rządzącym.
No, drogi panie redaktorze, to znaczy nam zawsze zależy na skuteczności w walce z przestępcami i oczywiście tutaj jesteśmy dość konsekwentni i dość radykalni, można powiedzieć. Jeżeli pan prezydent ma jakieś wątpliwości, no to oczywiście ma do nich prawo i ma prawo je artykułować. Chętnie bym poznał jakby szczegółowe zarzuty co do konkretnych przepisów. Pamiętajmy, że część rzeczywiście jakieś mogła budzić wątpliwości, ale zostały one w Senacie 41 poprawione.
41 poprawek. No
zgoda.
Przyjętych, 42 zgłoszone.
No zgoda. I po to jest Senat, po to mamy Wyższą Izbę Parlamentu, żeby takich poprawek dokonywał. Znaczy, no ja nie rozumiem często...
Jest list 158 naukowców, profesorów, doktorów, prawników, prawie wszyscy szefowie ważniejszych katedr prawa karnego i karnistyki się podpisali pod tym listem, wskazując, choćby tryb był nieodpowiedni, bo... Aha. Nowelizacje kodeksów mają swoisty, osobny tryb w Sejmie, który nie został zachowany w tym wypadku, ich zdaniem.
No tak,
prawda, nieprawda?
A jakie są konkretne przesłanki, które im się nie podobają? Jakie są konkretne przepisy, które kwestionują? O tym odwagi oczywiście nie mają pisać. No chodzi o to, żeby spróbować storpedować jakby projekt tych zmian. Natomiast ja powiem w ten sposób, no jest jakby choćby mamy także ostatnio kilka głośnych spraw brutalnych morderstw, tak jak brutalnego morderstwa na dziesięciolatce. To, że mamy w Polsce na przykład oprócz tych zmian dotyczących pedofilii, co te zmiany mówią? Że będzie można orzekać kary więzienia, no nie tylko tak jak jest dzisiaj, czyli tam do pewnego momentu, 15 lat potem mamy przeskok na 25 lat, tak, a potem już karę dożywocia. Teraz będzie to można kształtować trochę podobnie jak to jest w modelu anglosaskim, to ten wiek odpowiedni do kary, no, czyli to może będzie mogło być 18, będzie mogło być także 30 lat orzeczone. Jest za szereg przestępstw zaostrzone, rzeczywiście, zwłaszcza za te najbardziej brutalne. Są zaostrzone możliwości, gdy chodzi o orzekanie więzienia w zawieszeniu. I ja chętnie bym posłuchał i podyskutował, jeżeli mamy odniesienie do konkretnych przepisów, jeżeli mamy odniesienie do trybu pracy Sejmu, no to to jest no, dyskusja, jak rozumiem, którą można prowadzić co do technicznych spraw. Natomiast zwrócę uwagę, że ci wszyscy wielce szanowni państwo, nie pamiętam ich listów w obronie choćby pieniędzy Polaków, gdy w 3 dni Sejm OFE przegłosowywał przez Platformę zabranie oszczędności Polaków. Nie pamiętam wówczas oburzenia, że jedną poprawką głosowało się, jednym głosowaniem, znaczy jedno głosowanie wystarczyłoby przegłosować, odrzucić 1000 poprawek opozycji. Nie pamiętam tego oburzenia, gdy podwyższano, łamano umowę społeczną z Polakami, podwyższano wiek emerytalny, gdy podwyższano podatek VAT w Polsce, jak Donald Tusk mówił, on się nie cieszył, ale podwyższał.
Tylko czy to wszystko jest argument za tym, żeby niektóre ustawy przyjmować ad hoc, szybko? No. Może warto, żeby posłowie się zastanowili nad tą ustawą, nie byłoby tutaj tylu poprawek senackich i być może projekt byłby jeszcze lepszy, gdyby był czas, żeby nad nim porządnie pracować.
Że pan tak mówi w trosce o jak najlepsze prawo, to jest ta troska, którą ja także przejawiam.
Pan minister wie, nie wiem, czy może to powiedzieć, ale na pewno wie, że proces legislacyjny w polskim Sejmie mógłby być lepszy.
Oczywiście, że mógłby być lepszy, zawsze mógł być lepszy, zawsze jest coś do poprawy. I proszę zwrócić uwagę, że jednak
ilość nowelizacji niektórych ustaw budzi wątpliwości.
Okej, na przykład dlatego też toczą się prace nad ujednoceniem choćby najbardziej skandaliczne rzeczy. Jeszcze pamiętam w ciągu wielu spotkań z przedsiębiorcami, nawet w poprzedniej kadencji, choćby prawo zamówień publicznych jest taką rzeczą, którą na pewno chcemy zrobić. Nie wiem,
teraz
czy się uda w tej
nowe
kadencji, natomiast no, jest już przygotowane w całości. No to jest potężna rzecz, ale też bardzo ważna z punktu widzenia właśnie przedsiębiorców i która jakby no to jest ta troska, o której wspominał pan redaktor, o to, by prawo było przejrzyste.
Tak? PKB przechodzi przez zamówienia publiczne i jakość tej ustawy jest niezwykle istotna. Miała być trochę wcześniej, jest trochę później. Dobrze, że jest.
To są sprawy na tyle poważne i jakby dotykające tylu różnych segmentów, że te rzeczy muszą być skonsultowane dość szeroko.
No to na koniec oderwimy się od bieżącej polityki, a trochę spójrzmy w przyszłość. Nie tak odległą. Okay. 5-7 lipca w Katowicach Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Gowin mówił, nie ma już miejsca na kolejne transfery społeczne. Co powie Prawo i Sprawiedliwość na kongresie w Katowicach? Powie, że jeszcze jest miejsce na wielkie problemy społeczne, transferowe, czy już tego miejsca nie ma?
Ja myślę, że zostawmy trochę emocji na 5-7 lipca. Zresztą będziemy bo to się zbiega, po mam nadzieję bardzo ważnym szczycie bałkańskim, którego Polska jest organizatorem w Poznaniu. Kongres jest rzeczywiście, który będzie miał miejsce na Śląsku, jest sprawą dla nas niezwykle ważną. Proszę zwrócić uwagę, że to jest 4 lata po analogicznym kongresie przed poprzednimi wyborami. Taki ferment intelektualny, bo to także temu ma służyć. Taka dyskusja programowa to jest coś, co jest rzadkie w polskiej polityce, ale to jest coś, co wyróżnia właśnie obóz Zjednoczonej Prawicy. To znaczy my konstruujemy cele rzeczywiście na lata, myśląc także o przyszłych pokoleniach, i taką dyskusję chcemy prowadzić. I taka dyskusja jest potrzebna. Tutaj będzie kilkadziesiąt paneli. No, każdy będzie mógł zobaczyć, posłuchać, co się dzieje. A nasza kochana opozycja nie potrafi odpowiedzieć na 20 pytań latarnika wyborczego.
21.
Prawda? Dobrze, 21.
Tak jest, rzeczywiście wszystkie komitety odpowiedziały.
Żeby na 21. Na żadne z nich nie potrafi odpowiedzieć, prawda? Czyli w żadnej z tych spraw nie mają zdania.
A będąc bardziej ścisłym, nie było w stanie uzgodnić Koalicja Europejska między sobą odpowiedzi na kluczowe pytania.
I to jest ta różnica, znaczy jedna z wielu, ale oczywiście dość ważna moim zdaniem. To znaczy albo głosujemy na Zjednoczoną Prawicę, na Prawo i Sprawiedliwość, wiemy co wybieramy, jaka jest praktyka rządów, jakie będą plany, to zostanie przedstawione, albo kupujemy kota w worku i pomysły takie jak przedstawiał pan Grupiński, że no on nie może teraz, nie mogą wszystkiego mówić przed wyborami, bo muszą trochę kłamać, bo żeby tam kogoś nie zniechęcić, ale później będą realizować radykalne lewicowe lipcowe
opozycji. O godzinie 17 będzie polityk opozycji, to go to wszystko
bardzo proszę,
zapytam. Ale teraz zapytam.
Tylko raz wspomniałem o nich.
Był taki poseł, jest taki poseł, który odliczał jednemu z szefów Rady Europejskiej, kiedy odbiegał od tematu. To co się stanie w Katowicach? Co, a pan minister będzie występował na którymś z paneli, czy nie? Czy nie będzie wiem, tylko słuchaczem?
To zobaczymy. To nie jest chyba najważniejsze.
A gdyby pan minister występował, to co by powiedział? Co będzie najważniejsze na przyszłą kadencję?
Panie redaktorze, poczekajmy z formułowaniem tych postulatów. Na pewno jednymi z mojego punktu widzenia, bo o tym mogę mówić, z najważniejszych spraw, to jest dalsza...
Pytam.
To jest coś, co premier określił jako europejskie płace, ale no przede wszystkim to, żeby Polacy mogli w jak największym stopniu korzystać z owoców wzrostu gospodarczego, z owoców rozwoju Polski, czyli odejście od tej zasady, że z tego wszystkiego mogą korzystać tylko wybrane grupy. Ja chciałbym, żeby Polacy mogli się bogacić. To jest rzecz niezwykle ważna. Chciałbym, żeby Polska potrafiła zachowywać swoją podmiotowość, żeby potrafiła szanować swoją tradycję, kulturę i historię i dbać o nie wszystkie. Chciałbym, by Polska umacniała swoją pozycję międzynarodową.
To w tych lepszych płacach jest jedna obietnica, którą Beata Szydło zawarła w exposé, która w dalece niewystarczającym trybie została przez Sejm zrealizowana, czyli oczywiście kwota wolna od podatku.
No, można tak na to spojrzeć, panie redaktorze, można spojrzeć na to w ten sposób, że ona została uregulowana dla osób o tych najniższych dochodach zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i że już do końca roku 2018 mamy realny wzrost płac. Średni dla wszystkich Polaków o 17%
w porównaniu do tego. Ale to byłby dobry postulat, żeby wrócić do tego postulatu wygłoszonego przez Beatę Szydło prawie lat temu 4 i powiedzieć, no w tej kadencji się nie udało, było dużo innego do zrobienia, ale w przyszłej to już Polacy na pewno kwota wolna będzie na odpowiednio wysokim poziomie, europejskim poziomie.
Nie wiem, no to zależy jak na to patrzeć. Ja osobiście bym gdybym mógł zdecydować, to jednak bym wskazał parę innych rzeczy, które wydają mi się,
to znaczy?
Które wydają mi się nieco ważniejsze. Pamiętajmy, że to że większa korzyść zarówno z punktu widzenia takiego budżetowego, przejrzystości tego wszystkiego, no to się wiąże zawsze z obniżaniem po prostu podatków. Ale wie pan, tu wiele zależy też od tego, jak bardzo jesteśmy także w stanie pewne wydatki niepotrzebne, także uciekające pieniądze ograniczyć. To także jest jednym z celów Prawa i Sprawiedliwości. To, że dzisiaj mamy VAT blisko 60 miliardów wyższy, wpływy z VAT-u niż w roku 2015, to jest wielki sukces pana premiera naszej ekipy.
Dopytam, skoro kwota wolna nie jest najbardziej potrzebna, to co jest?
Myślę, że poczekajmy na to, co jest najważniejsze, gdy będziemy przedstawiać konkretne postulaty. No proszę na to pozwolić i na pewno pan prezes Jarosław Kaczyński, pan premier Mateusz Morawiecki, liderzy naszego obozu, będą przedstawiali takie postulaty. To wie pan o tym, że jesteśmy ekipą, która odpowiedzialnie podchodzi także do swoich zobowiązań. I proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, no może nie w 100%, ma pan rację, ale w 90% co najmniej nasz program zrealizowaliśmy, a oprócz tego uda się zrealizować jeszcze szereg rzeczy, o których nawet nie mówiliśmy. No to jest, wie pan, to jest coś zupełnie nowego także w polskiej polityce.
Pana kolega, jeden z tego triumviratu, który trzyma polską legislację, czyli pan minister, pan premier Sasin i pan profesor Paruch, ten ostatni powiedział, że na tym kongresie to będzie głównie kwestia służby zdrowia i edukacji. Czy to jest ten temat, który będzie kluczowy dla Prawa i Sprawiedliwości?
Znaczy, na pewno są to dwa bardzo ważne obszary i myślę, że wokół nich się będą jakoś koncentrowała dyskusja w trakcie kampanii wyborczej. Co do tego mamy pewne przekonanie. Ale wie pan, no, o Polsce trzeba myśleć szeroko, myśleć jak o wielkim takim projekcie i dlatego no, nie ograniczamy się tylko do rzeczy, do wycinków jakiejś rzeczywistości, tylko chcemy rozmawiać o wszystkich sprawach, które są związane z funkcjonowaniem państwa.
No i my o tym państwu opowiemy, bo wybieramy się do Katowic.
Bardzo się cieszę, że się
kongres.
Tam zobaczymy.
Tak, zobaczymy się i może powtórzymy tą rozmowę wtedy już rozluźnieni w atmosferze kongresowej. Może pan minister będzie mówił w pełni otwarcie, no jakby chciał.
Dużo rzeczy,
żeby Polska fundanie...
Co uważałem.
To prawda, ale co? Zawsze jest to biało-czerwona drużyna i trzeba patrzeć, co powie szef.
Wie pan, no, strategiczne decyzje, to jest chyba jasne dla każdego, ogłaszają nasi liderzy. I tyle, no to jest chyba i dla pana, i dla wszystkich naszych szanownych słuchaczy rzecz zrozumiała i oczywista.
Jest i to, co powiedzą liderzy, dowiemy się 5-7 lipca. Radio Wnet, tam będzie Katowice. Już państwa teraz gorąco zapraszamy. Łukasz Schreiber, poseł Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był gościem popołudniowym.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Aż to jest